7 czerwca 1917 roku o 3 nad ranem 80 tysięcy brytyjskich żołnierzy czekało na sygnał do ataku. Za ledwie 10 minut miała rozpocząć się ofensywa na pozycje niemieckie pod Messines, pozostające niezdobyte od 2 lat. Kampanię czekało jednak najpierw straszliwe widowisko. O 3.10 niemieckimi pozycjami wstrząsnęła seria eksplozji, która połączona oznaczała największy wybuch do czasu testu bomby atomowej. W odległych belgijskich miastach te wstrząsy pomylono z trzęsieniem ziemi, natomiast grzmot doszedł nawet do Londynu i Dublina. Jeden z Niemców wspominał: ziemia zadrżała i zachwiała się, a potem nastąpiło gwałtowne wstrząśnięcie. Nagle otoczyła nas ciemność, a powietrze wypełniło się ziemią i pyłem. Z nieba spadały ogromne grudki ziemi, drewno, druty kolczaste, ludzkie kończyny i całe ciała. Wszystko wirowało w chaosie. Okopy zostały zrównane z ziemią przez spadające rumowisko. Ci, którzy nie mogli się wykopać, udusili się. Anglicy wysadzili minę. Niezwykła akcja minerska doprowadziła do natychmiastowego unicestwienia pierwszej linii obronnej niemieckiej armii. Później szacowano, że w tę krytyczną minutę miało zginąć nawet 10 tysięcy niemieckich żołnierzy. Jak do tego doszło? Jaka była prawdziwa historia tej do tej pory największej eksplozji wywołanej przez człowieka? Jakie były naprawdę niemieckie straty? Ile legendy pozostaje w tej historii? Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Rozdział pierwszy. Krecia droga do Messines. W 1914 roku pewien brytyjski inżynier John Norton Griffiths kontynuował swoją udaną karierę. Ledwie w 1913 roku odpowiadał za modernizację doków w kanadyjskim porcie St. John, a w 1914 wygrał przetarg na pracę w Australii. Jednak wyjazd na drugi koniec świata przerwał wybuch I wojny światowej. Norton Griffiths wykorzystał swoją fortunę do powołania całego pułku kawalerii. Formacje te, rzecz jasna, szybko okazały się na froncie zachodnim bezużyteczne, a od października 14 roku front coraz szybciej przechodził do fazy okopowej. Ale Norton Griffiths miał jeszcze jedno kluczowe doświadczenie. Otóż wcześniej nadzorował pracę nad budową tuneli pod Manchesterem i to tam spotkał się z technikami kopania w miękkiej, gliniastej glebie. Specjalizujący się w tych pracach robotnicy zwani byli kretami. W obliczu wojny, która uporczywie nie chciała się skończyć przed Bożym Narodzeniem i która przybierała do tej pory nieznane oblicze, ów gentleman 15 grudnia napisał list do War Office, w którym zachęcał do wykorzystania umiejętności kretów na nowoczesnym polu walki. Ale po drugiej stronie frontu Niemcy też szukali sposobów na podkopanie pozycji przeciwnika. Już 20 grudnia, w czasie walk pod Givenchy, Niemcy zdetonowali minę, 10 ładunków po 50 kg każdy, w tunelu wykopanym pod pozycjami zajmowanymi przez kolonialne oddziały brytyjskie. Wedle relacji po jednej kompanii po prostu przepadł jakikolwiek ślad. Dopiero 17 lutego 1915 roku Norton Griffiths przekonał brytyjską Radę Wojenną do stworzenia specjalnych drużyn kretów, mających zejść w głąb francuskiej i belgijskiej ziemi. Mieli oni zamienić ryzyko okopów na ryzyko brutalnej wojny, podkopów. Pierwsi ochotnicy już tydzień później trafili do Francji. Kolejne lata oznaczały coraz większą eskalację brytyjskiego udziału na froncie zachodnim. Drużyny górnicze rozrosły się do poziomu licznych kompanii. W lipcu 1916 roku brytyjska armia posiadała ich już 33, z czego tylko te rodem z wysp nazywano faktycznie kretami. Kanadyjczycy dorobili się przezwiska bobrów, ale mniejsza z tym, bo rosły też ładunki detonowane przez krety. Tunele z kilkudziesięciometrowych rozrastały się nawet do takich mających ich kilkaset. Akcje minerskie stawały się wielkimi górniczymi operacjami. Im mocniej okopane stawały się pozycje na powierzchni, tym więcej uwagi poświęcano także akcjom podziemnym. Dla kontekstu, Niemcy pod Givenchy użyli w sumie 500 kg ładunków i wyeliminowali jedną kompanię piechoty. Wiosną 16 roku, przed bitwą pod Sommą, Brytyjczycy na celownik wzięli niemieckie pozycje na tzw. grani Hofforna, na zachód od Bois-Mont-Amel. Tylko pod tą jedną granią rozłożyli ładunki o wadze 18 ton. Stacjonujący tam niemiecki 119 rezerwowy pułk piechoty poniósł w wyniku eksplozji straty na poziomie około 300 ludzi. Ale te próby przełamania impasu były nadal niedoskonałe. Somma oznaczała na tym etapie wiele rekordów brytyjskiej armii. Od ilości wystrzelonych pocisków artyleryjskich, ale też po poniesione straty. Somma wiązała się nie tylko z detonacjami ogromnych ładunków podziemnych, ale też z wykorzystaniem czołgów. Każdy z tych pomysłów doczekał się jednak dalszej eskalacji i udoskonaleń w 1917 roku. Wojna też miała powrócić w regiony zryte działaniami wojennymi w 14 i 15 roku. A czy ty zadałeś sobie kiedyś pytanie, jak wygląda moje bezpieczeństwo na pozornie cichym, spokojnym froncie, takim jak codzienne korzystanie z internetu. Może nawet o tym nie wiem, a ktoś właśnie robi podkop pod moimi fortyfikacjami. Ale spokojnie, całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, a usługa Surfshark One jest najlepszym narzędziem do codziennej ochrony w internecie. Surfshark tworzy przyjazne rozwiązania z zakresu prywatności i ochrony w internecie, aby zabezpieczać Twoje dane i Twoją prywatność. Główną linię obrony tworzy oczywiście Surfshark VPN. VPN to narzędzie, które szyfruje Twój ruch internetowy i ukrywa Twój adres IP, aby zapewnić Ci bezpieczne i prywatne połączenie z internetem. W ten sposób ukrywa Twoją aktywność przed osobami i podmiotami, które mogą Cię śledzić i gromadzić Twoje dane. Ale w ramach usługi Surfshark One otrzymujecie także dostęp do Surfshark Search, prywatnej wyszukiwarki bez reklam, Surfshark Alert, narzędzia ostrzegającego przed wyciekami danych oraz Surfshark Antivirus, certyfikowanego oprogramowania antywirusowego. Gdyby przełożyć to wszystko na temat dzisiejszego odcinka, tak dzięki pakietowi Surfshark One otrzymujesz zarówno obronę pasywną i aktywną przed wszelkimi internetowymi szkodnikami. Nasłuchujesz ich działań i demolujesz ich podkopy, ale też ciągle wysyłasz zagłuszające sygnały, które utrudniają namierzenie też Twoich działań. Wszystko to w bardzo atrakcyjnym i świetnie wycenionym pakiecie. Dzięki specjalnemu linkowi albo po prostu korzystając z kodu Grzegorz otrzymacie teraz 4 miesiące usługi Surfshark One gratis. Link jak zawsze znajdziecie w opisie filmu. A więc klikajcie i sami sprawdźcie, jak w akcji działa Surfshark. Zawsze też możecie wykorzystać 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Wszystko jasne? W takim razie wracamy do tematu filmu. Na kilka minut musimy cofnąć się w czasie. Rozdział drugi. Tunele pod Messin. Ypres. Miejsce dwóch wielkich bitew z jesieni 14 roku i wiosny 15. Miasto kojarzone przede wszystkim, nie do końca z prawdą, z pierwszym użyciem gazów bojowych w czasie I wojny światowej. Tamtejsza linia frontu od połowy 15 roku była już właściwie utrwalona. Wielką przesadą byłoby nazwanie tego odcinka spokojnym, za to potwierdzał on pewną uproszczoną wizję I wojny światowej. Wizję wojny okopów. 10 km na południe od Ypres, cierniem w brytyjskim boku były fortyfikacje niemieckie na wzniesieniach w okolicach wsi Messin, przez Niemców nazwane Wittschadebogen, wybrzuszeniem, łukiem, Wittschate, od nazwy innej miejscowości na linii. Norton Griffiths już w maju 15 roku pozostawił taki oto wpis w swoim dzienniku. Analiza map okopów pozwala sądzić, że gdyby działania minerskie skoncentrowano pod Wittschate, dobry i być może najbardziej użyteczny program zaminowania mógłby w znacznym stopniu pomóc w wyprostowaniu naszej linii. Miny powinny być w stanie przełamać linię w około 6 określonych punktach. Pierwsze prace właściwie rozpoczęły się już latem 15 roku, jako niepowiązane ze sobą próby zdemolowania pozycji wroga. Norton Griffiths stopniowo z pomysłodawcy stawał się raczej twarzą projektu, nad którego szczegółami pracował pułkownik Napier Harvey. We współpracy z kapitanem Cecilem Cropperem, dowódcą 250. kompanii, nakreślili plan dalekosiężny, plan największego minerskiego ataku w historii. Na tym etapie zakładał on wkopanie się głęboko pod wzgórze Messin i eksplozję jednocześnie w 5 punktach. Głębokość była tu kluczowa, bo w tym regionie na głębokości kilkunastu metrów czekała warstwa piaszczystej ziemi, w której poprowadzenie długich tuneli po prostu nie było możliwe. Dopiero głębiej znajdowała się charakterystyczna błękitna glina. Rozwiązaniem tego problemu zajął się właśnie Cropper. W wyniku badań, nieraz prowadzonych kompletnie po omacku, zauważył, że na tyłach frontu ta warstwa gliny sięgała bliżej powierzchni. Odpowiednio lawirując, dałoby się dzięki temu wykopać szyby i od nich ciągnące się bardzo długie tunele pod brytyjskimi i pod niemieckimi pozycjami obronnymi. Koszt byłby jednak ogromny, bo niektóre z tych tuneli musiałyby mieć nawet 600 metrów długości. Po burzliwej dyskusji na początku 16 roku plan tego ataku został zaakceptowany. Front we Flandrii Brytyjczykom ciągle wadził i zakładali, że jednym z najbliższych celów militarnych powinno być odrzucenie Niemców od morza i portów w Belgii. Zwinięcie niemieckich linii na północy miało rozpocząć się właśnie pod Messines, gdy połączona francusko-brytyjska ofensywa pod Sommą miała odpowiadać za drugi z ciosów zaplanowany na 16 rok. Tyle, że w lutym 16 roku rozpoczęła się bitwa pod Verdun, która skutecznie odciągnęła francuską uwagę. Perspektywa faktycznego ataku na Messines oddalała się. Do tego w marcu 16 roku Norton Griffiths wybrał się do Rumunii w celu wprowadzenia w życie planu utrudnienia Niemcom zdobycia rumuńskiej ropy naftowej. Harvey i Cooper jednak na oku nadal mieli swój cel. Cel niezwykle odległy, wręcz szalony w swoim rozmachu. Z czasem wizja ataku na wybrzuszenie niemieckich linii osiągnęła poziom 25 wielkich ładunków wybuchowych, ale ten materiał musi być pełen szalonych liczb, które ukażą skalę tego projektu. Jak miało się okazać, od akceptacji pierwszego planu w styczniu 16 roku do zobaczenia efektów w finalnej wersji musiało minąć 18 miesięcy. Najlepsze kompanie były w stanie osiągnąć tempo kopania wynoszące 50 metrów tygodniowo. Całość operacji musiała podlegać bardzo surowym zasadom zachowania ciszy, stąd po pewnych nieudanych eksperymentach z maszynami ostatecznie krety musiały wrócić do podstaw i pracować ręcznie. Mimo to już 7 marca sfinalizowano pierwszy podkop o długości 130 metrów pod okopy nazwane Birdcage na południowym krańcu planowanych działań. Jamy na końcu tunelu wypchano 9 tonami ładunków wybuchowych. No właśnie, podziemne ładunki pod Messines składały się z dwóch substancji, amonalu i nitrocelulozy, ale z dominującym amonalem. Amonal wzbudzał zaufanie podziemnych saperów, dlatego że był to ładunek bardzo trudny do pobudzenia, a więc niełatwo było wywołać jego przypadkową eksplozję. Co jednak mogło ich martwić, to wrażliwość amonalu na wilgoć, stąd miny składały się z licznych cynowych pojemników wypchanych substancją, a te wypełniały liczne skrzynie. Saperzy musieli też się uzbroić w anielską cierpliwość. Zgodnie z planem wszystkie miny miały zostać zdetonowane jednocześnie, a przecież od lutego wzrok kierował się już na południe pod Verdun, a od 1 lipca w rejon miasta Albert, gdzie rozpoczynała się ofensywa nad Sommą. Pomimo, że prace minerskie pod Messines trwały nieustannie, tak właśnie dopiero ostateczne zatrzymanie się walk na południu otwierało drogę do finalnej realizacji planu usunięcia wybrzuszenia. Bitwa pod Sommą kończyła się wielkim kacem 18 listopada, a do tej pory saperzy pod Messines rozłożyli już 19 ładunków, z czego w gotowości czekały takie miny kolosy. Od 18 października mina The Caterpillar, 32 tony, pod młynem Spanbrook od 26 czerwca 41 ton, Saint-Éloi od 1 czerwca 43,5 tony. To ta ostatnia, przygotowana przez kanadyjskie Bobry, do dziś pozostaje największym w historii podziemnym ładunkiem wykorzystanym na wojnie. Ledwie 5 dni po zakończeniu bitwy pod Sommą brytyjski gabinet wojenny stwierdził jednoznacznie: kwestia wyparcia wroga z wybrzeża belgijskiego jest sprawą najwyższej wagi. To właśnie wtedy głównodowodzący brytyjskich sił ekspedycyjnych generał Douglas Haig odkurzył kilka wstępnych projektów ataku na pozycje niemieckie pod Messines. Do tej pory jednak brytyjskie i francuskie siły miały wyprowadzić kolejną kombinację ciosów pod Arras i w Szampanii. Ale na pewno zapytacie, co na to wszystko Niemcy? Otóż nigdy nie zdawali sobie sprawy ze skali podziemnych działań pod Messines, choć jeszcze przez cały 1916 rok prowadzili liczne akcje kontrujące, tak zwane miażdżenia tuneli brytyjskich. Z tego powodu na pewnych odcinkach wykrycie obecności Niemców prowadziło do wielotygodniowych przestojów w pracy kretów, aby uśpić czujność wroga i nie utracić całej wykonanej do tej pory pracy. Nie mogło jednak obejść się bez strat. W trakcie prac pod pozycjami Petit Bois Niemcy w czerwcu 16 roku zdetonowali własne miny, co doprowadziło do zawalenia 80 metrów tunelu i utraty 11 z 12 pracujących wówczas ludzi. Do końca roku niemieckim saperom udało się jeszcze kilkukrotnie zawalić pojedyncze tunele. Dotychczasowe doświadczenia niemieckiej obrony dawały jednak do myślenia. Niemcy coraz poważniej podchodzili do koncepcji obrony w głąb, w której to pierwsze linie są realnie nie do utrzymania. Niemcy wiosną 17 roku przecież skrócili front poprzez wycofanie się na linię Hindenburga, a kiedy rozpoczynały się walki na południu, w kwietniu 17 roku niemiecki generał Hermann von Kühl zaproponował, że pozycje pod Messin powinny zostać również opuszczone, choć argumentował to ukształtowaniem terenu, które miałoby skazywać niemieckie siły na bardzo celny ostrzał ze strony brytyjskiej artylerii. A w tym czasie na tej linii stacjonowały 4 uzbrojone po zęby niemieckie dywizje, wchodzące w skład 4. Armii. Większość sztabu armii odrzuciła jednak pomysł von Kühla, opierając się na optymistycznych rachubach. Otóż jednym z głównych pytań niemieckich planistów dotyczących pozycji obronnych było to, czy wybrzuszenie jest podatne na atak podziemny. Na tym odcinku frontu oficerem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo podziemne był od września 16 roku Oberstleutnant Otto von Füßlein. Pamiętajmy, kontrujące działania niemieckich saperów nie ustawały, do tego dochodziło zagrożenie z powierzchni. Przykładowo 9 kwietnia niemiecki wypad dostał się na tyły brytyjskich pozycji i zdołał obrzucić jeden z szybów ładunkami wybuchowymi. Podkreślmy, że Niemcy przez ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem ofensywy nieustannie wahali się w ocenie podziemnego ryzyka, ale pewne sukcesy w zwalczaniu brytyjskich podkopów najwyraźniej ostatecznie usypiały ich czujność. Z drugiej strony działania Kretów miały faktycznie wielki rozmach, bo część pomniejszych, wyżej położonych tuneli została pomyślana jako forma zmylenia przeciwnika. W rzeczywistości zaś przecież niektóre miny zostały umieszczone na głębokości nawet 40 metrów, nieosiągalnej dla niemieckich saperów. 30 kwietnia 17 roku na konferencji dowództwa Grupy Armii Północ von Füßlein pozwolił sobie na wyrażenie opinii, że w wyniku ostatnich operacji zagrożenie ze strony podkopów jest nieprawdopodobne. Na początku maja założył jednak Dupochrona, że w wypadku ataku na pewno trzeba by się liczyć z pewnymi eksplozjami, ale ryzyko dla potencjału obronnego miało być niewielkie. W ostateczności zakładano, że przy nowym podejściu do obrony w głąb i tak straty na pierwszej linii nie będą druzgocące. Być może gdyby Niemcy wiedzieli, jak wycofanie się na linię Hindenburga ograniczy potencjał tzw. ofensywy Nivela, tak podjęliby inną decyzję. Ani pod Arras, ani w Szampanii siły Ententy nie odniosły znaczących sukcesów. W odpowiedzi generał Haig ostatecznie postanowił uruchomić detonator na nieco zapomnianym froncie. 7 maja 17 roku zdecydował, niemiecki front zawali się od ataku na wybrzuszenie pod Messin. Start ofensywy określił na 7 czerwca. Do tej pory saperzy musieli jeszcze sfinalizować ostatnie podkopy. Pod gospodarstwem Maderstede 43 tony ładunku i pod gospodarstwem Ontario 27 ton. Ten ostatni sfinalizowano właściwie rzutem na taśmę dopiero 6 czerwca i to w atmosferze gęstniejącej grozy. Brytyjska artyleria już od maja rozpoczęła wstępne ostrzeliwanie niemieckich pozycji. Tylko od 26 maja do 6 czerwca wystrzelono na wybrzuszenie 3,5 miliona pocisków. Niemcy za to m.in. z pomocą zwiadu lotniczego odnotowali kumulację brytyjskich wojsk. Nerwowość udzielała się po obu stronach. Wśród brytyjskich Kretów dotyczyła przede wszystkim dwóch kwestii: ostatecznego przygotowania przewodów do detonacji ładunków i czy owe ładunki nie zawiodą. W końcu leżały w wilgotnych, gliniastych tunelach, część z nich od ponad roku. Rozdział trzeci. Eksplozja. Popołudniem 6 czerwca 17 roku generał Tim Harrington zaprosił przedstawicieli prasy na specjalną konferencję. Ujawnił im plany porannego ataku na wybrzuszenie pod Messin. Na pytanie o szansę, czy nowa ofensywa doprowadzi do przełomu w wojnie, odpowiedział: panowie, nie wiem, czy jutro zmienimy bieg historii, ale z pewnością zmienimy geografię. W nocy z 6 na 7 czerwca wszystko było gotowe na największą eksplozję wywołaną przez człowieka. Brytyjczycy do ataku mieli rzucić 12 dywizji, przygotowanych taktycznie tak dobrze, jak tylko to było możliwe na bazie obserwacji z ostatnich lat. Żołnierze o 3 rano ustawili się na pozycjach do ataku. Saperzy, czuwający w 11 punktach, mieli dokładnie 10 minut po 3 odpalić wszystkie ładunki. Finalnie stanęło na 19 minach, na które składało się w sumie ponad 400 ton ładunków wybuchowych, a żaden z ładunków nie zawiódł. O 3.10 rozpoczęło się straszne widowisko, przygotowane od wielu miesięcy. Oddajmy głos świadkom. Major Brian Frayling. Mieliśmy obserwować, co stanie się ze Spangbrook Mole, miną o nazwie Ontario Farm i grupą min o nazwie Kreuzstraat. towarzyszyło mi dwóch podwładnych. Czekaliśmy w całkowitej ciemności. Kiedy nadeszła godzina zero, martwiłem się, bo niektóre miny leżały w bardzo wilgotnej ziemi przez prawie rok, a materiałem wybuchowym był amonal, który nie wybucha, gdy jest mokry. Był on umieszczony w lutowanych, wodoodpornych puszkach, ale zastanawialiśmy się, jak się sprawdzi. Pierwszą rzeczą, jaką poczuliśmy, było potężne drżenie ziemi. To było naprawdę niesamowite. Potem zobaczyliśmy płomienie. Pierwsza wybuchła Kreuzstadt, a Spanbrück Mole prawie jednocześnie z nią. W sumie z 24 min naliczyłem 20, faktycznie 19, a niektóre z nich były tak blisko siebie, że wyglądały jak jedna, ale na obszarze kilku kilometrów ze wschodu na zachód wybuchały wszystkie. Korespondent Philip Gibbs literacko opisał to wydarzenie. Najbardziej diaboliczny spektakl, jaki kiedykolwiek widziałem. Z ciemnych grzbietów Messin i Vecchiate oraz niesławnego wzgórza 60 wytrysnęły ogromne strumienie szkarłatnego ognia z eksplodujących min, ziemi i dymu, rozjaśniane płomieniem rozlewającym się na góry o intensywnym kolorze, tak, że cała okolica została oświetlona czerwonym światłem. W miejscu, gdzie niektórzy z nas stali, przerażeni i zahipnotyzowani tym piekielnym widokiem, ziemia drżała i gwałtownie falowała w te i z powrotem. Naprawdę, ziemia się trzęsła. Niemcy zgadzali się co do piekielnego efektu tych eksplozji. Pewien porucznik ze 126 Pułku Piechoty opisywał: ziemia zadrżała i zachwiała się, a potem nastąpiło gwałtowne wstrząśnięcie. Wartownik został rzucony na obwałowanie, inny został wyrzucony ponad parapet. Schrony zawaliły się, grzebiąc i miażdżąc tych, którzy byli w środku. Nagle otoczyła nas ciemność, a powietrze wypełniło się ziemią i pyłem. Z nieba spadały ogromne grudki ziemi, drewno, druty kolczaste, ludzkie kończyny i całe ciała. Wszystko wirowało w chaosie. Okopy zostały zrównane z ziemią przez spadające rumowisko. Ci, którzy nie mogli się wykopać, udusili się. Anglicy wysadzili minę. Bezpośrednim efektom eksplozji mieli przyjrzeć się żołnierze, którzy chwilę później ruszali do ataku na niemieckie pozycje. Pozycje, które od 2 lat wydawały się być nie do zdobycia. Jeden z czołgistów, Frederick Collins, opisywał: o 4 nad ranem staliśmy tam w naszych kombinezonach i z rewolwerami w ręku. Nasz dowódca kazał nam wysiąść z czołgu i wejść do niewielkiego okopu po stronie Australijczyków. Wtedy rozpoczęło się bombardowanie i wybuchła mina. Był to potężny huk, widzieliśmy płomienie. Wskoczyliśmy do czołgu i ruszyliśmy, a gdy jechaliśmy, mgła się uniosła. Kontynuowaliśmy jazdę, cicho. Po wybuchu miny Niemcy uciekli jak zające. W końcu dotarliśmy do miejsca oddalonego o 20 yardów od miejsca wybuchu miny. Wszędzie panowała cisza. Thompson powiedział: wysiądźmy i rozejrzyjmy się. Więc wysiedliśmy z czołgu i podeszliśmy do ogromnego krateru. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie uwierzyłbym, że ładunki wybuchowe mogą coś takiego zrobić. Naliczyłem około 150 Niemców leżących tam martwych. Wszyscy w różnych pozycjach. Niektórzy jakby rzucali granat, inni nadal z bronią na ramieniu. Mina zabiła ich wszystkich. Nasza załoga stała tam przez około 5 minut i patrzyła. To dało nam do myślenia. Ta mina wygrała bitwę, zanim się rozpoczęła. Spojrzeliśmy na siebie, gdy odchodziliśmy, a ten widok pozostał z nami na zawsze. Widok ich wszystkich, leżących tam z otwartymi oczami. Był to jeden z wielu kraterów na całej długości niemieckich linii, ale największe wrażenie musiały robić eksplozje mające po więcej niż 40 ton ładunku. Siła tych wybuchów była tak wielka, że wyrzucała gruz na pozycje brytyjskie, zabijając wielkimi odłamkami żołnierzy, którzy ruszali właśnie do ataku. Z perspektywy strategicznej był to na pewno koszt warty poniesienia. Natychmiast po eksplozji min rozpoczął się ostrzał artyleryjski, a równolegle do przodu ruszyło 80 tysięcy brytyjskich żołnierzy. O 7 rano miejscowość Messin znajdowała się już w rękach Ententy. Do godziny 9 bitwa wyglądała na jednoznaczne zwycięstwo sił sprzymierzonych. Misja Kretów została wykonana. Nie oznaczało to jednak końca dnia walk, wręcz odwrotnie, ale my musimy zadać pytanie, jaki był naprawdę efekt tych prac trwających 18 miesięcy. Ta największa do tej pory eksplozja w historii bezpośrednio oszczędziła wiele żyć brytyjskich żołnierzy. Planiści zakładali oryginalnie, że pierwsza fala poniesie straty na poziomie 50%. W rzeczywistości w pierwszych godzinach mało kto z Niemców był w stanie stawiać opór. Tak nagłe unicestwienie całej linii obronnej pozostawało niezwykłym wyczynem. Niezależnie od późniejszych starć, Niemcy nawet długo po wojnie pozostawali pod wrażeniem tego wstrząsu. Erich von Ludendorff w swoich wspomnieniach zapisał: gdyby nie wyjątkowo potężne miny użyte przez Brytyjczyków, które utorowały im drogę do ataku, udałoby nam się utrzymać pozycję. Psychologiczny efekt wybuchów był po prostu druzgocący. W kilku miejscach nasze oddziały wycofały się przed natarciem piechoty wroga. 7 czerwca zapłaciliśmy wysoką cenę, a sukces ataku wroga spowodował znaczne uszczuplenie naszych rezerw. Ale jakie straty u Niemców bezpośrednio wywołała ta wielka eksplozja 19 ładunków? Na początku tego filmu podaliśmy pewne konkretne, często cytowane dane. Niemiecka armia miała doliczyć się tego dnia 10 tysięcy zaginionych. Ale czy naprawdę oznaczało to, że od samych wybuchów zginęło 10 tysięcy żołnierzy? Epilog. Legenda 10 tysięcy zabitych Niemców. Historycy starali się oszacować niemieckie straty poniesione tego dnia. Jedna z tabel wskazuje na 20 tysięcy żołnierzy tylko 7 czerwca 17 roku, z których 10 tysięcy bezpowrotnie zaginęło. Stąd też wzięła się ta imponująca liczba strat w wyniku samej eksplozji min. Alexander Barry w swojej książce War Underground zapisał właśnie 10 tysięcy zaginionych i 7,5 tysiąca wziętych do niewoli Niemców. I to wszystko poza oficjalnie naliczonymi poległymi. Doliczanie się zaginionych jako zabitych od wielkiej eksplozji było niby naturalną konsekwencją. W końcu, kiedy porucznik Brian Frayling miał później okazję przyjrzeć się kraterowi w miejscu młynu Spanbrook, twierdził, że nie mógłby nawet oszacować, ilu ludzi zginęło od tej eksplozji. W wyniku siły wybuchu odnajdywano tam jedynie najdrobniejsze części ciał. Największym z tych kawałków miała być oderwana stopa z nadal nałożonym butem. Na wyobraźnię działała ta groza, że poza nieszczęśnikami rozerwanymi na kawałki, kolejne tysiące z nich zostały przygniecione przez setki ton ziemi. Ale współcześni badacze wskazują, że mogło dojść do podwójnego liczenia. Że realnie spośród tych 10 tysięcy zaginionych właśnie 7,5 tysiąca trafiło do niewoli. Krytykiem liczby 10 tysięcy zabitych jest przede wszystkim Simon Jones, specjalista w temacie i autor nowych książek o podziemnej I wojnie światowej. Ostatecznie jego ocena jest też ważna, bo uznaje, że to Niemcy odpowiadali za wzbogacenie legendy min i przerysowania ich znaczenia. W tej interpretacji wizja podstępu miała być dla Niemców bardziej strawna niż zaakceptowanie tego, że wcześniejsze plany wycofania się z pozycji pod Messin były zasadne. Jones ostatecznie szacował, że tego dnia zginęło mniej niż 3000 Niemców, z których większość poległa jednak od niezwykle intensywnego ognia artylerii. Pamiętajmy, że towarzyszący szturmowi posuwający się atak artyleryjski niemiłosiernie tłukł coraz dalsze niemieckie tyły, na które wycofywali się oszołomieni żołnierze. Spinałoby się to naokoło z szacunkami niemieckich oficerów, głównie Ottona von Füßlein'a, a także z nowymi formami obrony, to znaczy z nieobsadzaniem pierwszych linii okopów wszystkimi dostępnymi ludźmi, ale trzymaniem ich w rezerwie. Füßlein mógł zakładać, że miny nie doprowadzą do jednoznacznego zniszczenia umocnień i że kolejne linie niemieckie będą gotowe do załatania frontu i do przeprowadzenia kontrataków. Czego po prostu Niemcy się nie spodziewali, to skali podziemnej operacji. Ta w końcu była faktycznie niewyobrażalna, ale też trzeba przyznać, że 18-miesięczna operacja musiała pozostać unikatem nawet na skalę frontu zachodniego. Z różnych wskazanych wcześniej przyczyn operacyjnych wybrzuszenie pod Messin leżało na terenie długo nieobjętym żadnymi ruchami, czy to w jedną, czy drugą stronę. Ale nawet tutaj, w wyniku pewnych korekt frontu, nieco dalej na południe, kilka wielkich ładunków nigdy nie zostało wykorzystanych, bo do czasu przeprowadzenia akcji leżały one już pod brytyjskimi pozycjami. Brytyjczycy też choć w ciągu kilku dni osiągnęli spory sukces i zadali Niemcom poważne straty, sami znowu wykrwawili się w dalszych walkach trwających od 8 czerwca, od kiedy Niemcy otrząsnęli się z pierwszego oszołomienia. Ostatecznie w bitwie właściwie obie strony zadały sobie straty w ludziach w stosunku 1:1, ale w obliczu już nieuniknionego napływu amerykańskich żołnierzy do Europy oznaczałoby to jednak umęczony koniec armii niemieckiej. Czy w takim razie ten materiał opisywał przygotowania do eksplozji tak wielkiej, że rzuciła ona nam ziemię w oczy i utrudniła realną ocenę sytuacji? Prawdopodobnie tak. Przecież bitwa pod Messin ujawniała po raz kolejny inny problem I wojny światowej na Zachodzie. Niemoc nie tyle w przełamaniu pierwszych linii, do tego przecież regularnie dochodziło, ale niemoc w głębokim operacyjnym wykorzystaniu przełamania. Efekt Messin nazywany jest zenitem wojny oblężniczej. Takiej skali niemal średniowiecznej metody podkopu po prostu nie dałoby się już powtórzyć. Ba, właściwie Niemcy, umniejszając ryzyko pod Messin, wiedzieli, że ta epoka zbliża się do końca. Wszystkie strony konfliktu od 14 roku przeszły wręcz szokującą rewolucję. Inaczej niż 3 lata wcześniej, korzystano z karabinów maszynowych, artylerii, udoskonalono taktykę piechoty, a niebawem pod Cambrai doszło do szoku skutecznego użycia czołgów. Żołnierze z obawą raczej zaczynali patrzeć w powietrze, wypatrując samolotów, a w 1918 roku wojna na Zachodzie ostatecznie miała uwolnić się z piekła okopów. Z katastrofalnym skutkiem. A jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o prawdziwych stratach w czasie I wojny światowej, zapraszam do tego materiału.